kiedy już przyszedł właśnie rozkaz, że mój ojciec, opowiada ta pani, musiał odstawić tą naszą Niemkę z dziećmi na stację, to ona jeszcze zabrała go i pokazała, w którym miejscu przechowują takie cenne rzeczy.
Radio naukowe.
Nieoczywiste, niejednoznaczne. Takie są historie osób, które osiedlały się na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Jak odnajdywały się na tych terenach? Kiedy poczuli się u siebie? W tym odcinku posłuchacie o sztuce wyłuskiwania historii z archiwów i pamięci świadków oraz o poszukiwaniu duchów w osobistych przedmiotach pozostawionych przez Niemców. Nazywam się Karolina Głowacka, a to jest Radio Naukowe. Co czwartek nowy odcinek. Regularność jest możliwa dzięki wsparciu na patronite.pl/radionaukowe. Dziękuję i zachęcam. A tymczasem zaczynamy. Odcinek numer 116.
Ladies and gentlemen,
this discovery has taken a long time.
We have detected gravitational waves.
This year's prize is about rewriting the code of life.
My body is very limited. My mind is free to explore the universe.
We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity.
Radio naukowe. Łącz wiedzę.
Radio Naukowe ma przyjemność gościć u dr Karoliny Ćwiek-Rogalskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kulturolożki, bohemistki, etnolożki, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Pani doktor jest również finalistką Nagród Naukowych Polityki 2022 w dziedzinie kulturoznawstwo. Gratulacje.
Dziękuję bardzo.
To jest duże wyróżnienie. Doktor Karolina Ćwiek-Rogalska interesuje się studiami nad pamięcią i studiami nad rzeczami, wysiedleniami ludności niemieckojęzycznej z Polski i Czechosłowacji po 1945 roku oraz kulturze ziem odzyskanych. Czy ja mogę na początek wspomnienie zacytować?
Jasne, oczywiście.
W niedzielę 24 czerwca 1945 roku padł w południe jak grom z jasnego nieba telefoniczny rozkaz, jak opowiadał mi polski burmistrz od komunistycznego rządu w Lublinie. Całe miasto i powiat Zielona Góra miało być opróżnione przez wszystkich Niemców w ciągu 6 godzin. Wszyscy mają być przesunięci w kierunku Nysy Łużyckiej, mają pójść pieszo. Każda osoba może zabrać tylko 5 kg bagażu. Przybyło polskie wojsko, które zachowywało się bardzo brutalnie. Z około 4000 Niemców przybywających, tu już komentarz, w Zielonej Górze pozwolono tymczasowo pozostać 1000. To są wspomnienia księdza Georga Gottwalda z Zielonej Góry i cytuję to za tekstem profesora Piotra Szlanty z pomocnika historycznego polityki z kresów na kresy. Czy te przesiedlenia musiały być takie brutalne?
To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że mamy pewien taki mentalny obraz tego, jak te przesiedlenia wyglądały. Natomiast w zależności od tego, gdzie siedziały, tak wyglądały. To znaczy mamy do czynienia albo właśnie z takimi bardzo wyraźnymi wydarzeniami historycznymi, jak to, które zacytowałaś, albo to jest dłuższy proces. To znaczy przesiedleńcy, na przykład polscy przesiedleńcy z Kresów, czy osoby, które przybyły z Polski Centralnej, ze zniszczonej Warszawy, przyjeżdżają na te tak zwane ziemie odzyskane i jeszcze przez jakiś czas mieszkają wspólnie z tymi osobami, które tam zostają. Czyli ten proces się wydłuża. I potem w zależności od tego, w jaki sposób władze postanowiły przeprowadzić to wysiedlenie, albo odwożą te osoby swoimi środkami transportu na pociąg, albo te osoby muszą właśnie w takich zorganizowanych kolumnach iść na najbliższą stację kolejową. Więc w zależności od tego, z jakim regionem mamy do czynienia, czasami nawet nie tyle z regionem, co z miejscowością, miasteczkiem, wioską, tak te wysiedlenia mogły wyglądać w zupełnie inny sposób. Dlatego, że ta polityka centralna, to w jaki sposób wyobrażano sobie, że przesiedlenia będą wyglądać z centrum, zupełnie inaczej mogły wyglądać faktycznie w tych regionach, do których do nich dochodziło. Tutaj negocjowano w pewien sposób to, jak miał wyglądać ten przebieg.
Dużo zależało. Czy centrum mogłoby chcieć brutalniej, ale na dole było łagodniej, czy na odwrót?
To zależy.
To zależy.
To znaczy istnieją takie dokumenty archiwalne, na przykład w tym roku w Szczecinie znalazłam takie dokumenty archiwalne, w których właśnie władze polskie, władze Szczecina skarżyły się na to, że mają bardzo zły PR u tych osób, które odbierają transporty już w strefach okupacyjnych Niemiec. To jest prowadzone w niehumanitarny sposób, że ludzie w tych wagonach umierają albo przyjeżdżają ciężko chorzy. W związku z tym, że te...
To nieogrzewane wagony, tak, zatłoczone.
Na przykład. Mhm. Albo, że wysiedlano właśnie osoby chore, chociaż teoretycznie nie powinno się tego robić i dopiero można było to zrobić po wyzdrowieniu. Więc w związku z tym jakby apelowano, żeby przebiegały one w inny sposób właśnie, żeby dużo lepiej wyglądały też na zewnątrz. Więc to jest, tutaj się mieszają dwie rzeczy, to znaczy z jednej strony ta chęć jak najszybszego pozbycia się tych niemieckich mieszkańców, takiego też założenia, że tutaj już są polscy osadnicy, więc te ziemie muszą do Polski należeć, bo to nie jest jasne, kiedy one się polskie stają, a z drugiej strony właśnie właśnie ta chęć uniknięcia zarzutów o niehumanitarne traktowanie. My nie jesteśmy tacy jak Niemcy, prawda? My wiemy, co oni robili, w związku z tym my ich wysiedlimy w sposób humanitarny.
No tak, tylko czy cała ta koncepcja przesiedlenia Niemców i stworzenia jednoetnicznej Polski no jednak nie koresponduje z tym myśleniem hitlerowskim?
To jest też ciekawa kwestia, dlatego że to nie jest myślenie powojenne. To znaczy te pierwsze koncepcje tego, że Polska ma się przesunąć na zachód i takiej polskiej myśli zachodniej, to jest już międzywojnie. To znaczy w ogóle pierwszy raz sformułowania ziemie odzyskane użyto w 1938 roku, w momencie, kiedy Polska zyskuje Śląsk Cieszyński. Więc tutaj już bardzo widać...
Zyskuje jakby... czy odzyskuje w tej propagandzie, tak
dokładnie,
można powiedzieć.
Dokładnie, więc tutaj już widać jakby to przesunięcie.
Okej, okay. Ale czy to nie jest właśnie drażliwy temat? No bo tutaj mamy do czynienia... z przesunięciem etnicznym, po prostu grupy przesuwamy, bo mają przyjść nasi. Zaraz powiemy, dlaczego tak musiało być, dlaczego się tak wydarzyło, ale czy to nie wywoływało pewnych jednak wątpliwości w Polakach po prostu?
I tutaj jakby musimy dotknąć tego tematu, kto właściwie przyjeżdżał na te ziemie odzyskane, bo tutaj ta grupa osadników to nie jest tak, jak my sobie wyobrażamy, 1:1. Wysiedlamy Niemców i przychodzą ludzie z Kresów, to znaczy ludzie, którzy tracą swoje domy i mieszkania, zajmują te właśnie domy i mieszkania, które są utracone przez Niemców, które mają być wysiedleni. Ale ta cała grupa osadników była bardzo zróżnicowana. To znaczy na początku mamy w ogóle tych żołnierzy, którzy zdobywają te tereny, czy jak się kiedyś mówiło, wyzwalają te tereny i bardzo często później mają prawo do tego, żeby się osiedlić w tych miejscach, gdzie walczyli. Tak na przykład się działo na Pomorzu Środkowym, na tych terenach, które przebiegał tak zwany wał pomorski. Potem mamy przecież szabrowników, czyli osoby, które tylko chcą się dorobić, prawda? To znaczy przychodzą gdzieś często z terenów zniszczonych, sąsiadujących, mają blisko, chcą zobaczyć, co tam się dzieje. I dopiero później często mamy dopiero do czynienia z osobami, które są tam przywożone albo które lądują tam przypadkowo bardzo często. Znaczy te historie o tym, dlaczego pani tutaj zamieszkała, bardzo często zaczynają się od tego, że właściwie to ja nie chciałam tutaj, ale po prostu pociąg się tutaj zatrzymał. Albo stało się coś takiego, że musiałam wylądować właśnie na tej stacji.
Jaka była skala tych przesiedleń? Bo znalazłam taką liczbę, że w ciągu 2 lat, między 45 a 47, 3,5 miliona Niemców zostało przewiezionych, wywiezionych z ziem odzyskanych z Kresów. 1,5 miliona miało zostać przywiezionych. Ale czy to są liczby ustalone?
No właśnie nie do końca, dlatego że ten ruch migracyjny zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz był bardzo długi. Przecież Polski Urząd Repatriacyjny, który teoretycznie zajmował się zarówno tym przesiedleniem z Kresów, jak i migracjami wewnętrznymi, on zostaje zlikwidowany dopiero w latach 50. Tak samo jest z wysiedleniami Niemców. To znaczy mamy tą taką właśnie główny moment, w którym się ich wysiedla. To są te lata, które zacytowałaś, ale później mamy jeszcze cały czas kolejne akcje łączenia rodzin i zezwolenie na wyjazd dla tych osób, które przyznają się do narodowości niemieckiej i ludzie wyjeżdżają jeszcze bardzo, bardzo długo, w związku z czym to jest też trudne do ustalenia. Tak samo z osadnikami, którzy przyjeżdżają z innych części, tak jak tutaj skończyłam na szabrownikach, ale przecież jeszcze są też osoby, które przyjeżdżają właśnie ze zrujnowanej Warszawy, z Polski Centralnej, wszędzie tam, gdzie jest głód ziemi i którym obiecuje się właśnie możliwość awansu społecznego, uzyskania lepszych warunków życia i te osoby często przyjeżdżają na miejsce, ale tam nie zostają. Migrują dalej, szukają kolejnego miejsca i bardzo długo jakby też trwa ten taki ruch wewnętrzny na całych tych tak zwanych ziemiach odzyskanych.
A należy mówić o osadnikach czy częściowo o przesiedleńcach z Kresów na przykład?
To jest dobre pytanie, dlatego że właściwie ta taka nomenklatura wewnętrzna jest bardzo zróżnicowana i to widać też jakby w dokumentach czy Ministerstwa Ziem Odzyskanych, czy Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, ale też w tym, w jaki sposób ludzie sami mówią o sobie. To znaczy w tej pierwszej takiej puli przesiedleń mamy do czynienia oficjalnie z repatriantami. Przecież osoby z Kresów wracają do tej ojczyzny, czyli na tę ziemię właśnie, i tutaj wchodzi ta ideologia ziem odzyskanych, które kiedyś należały do Polski, ale później zostały zgermanizowane. Więc tutaj nie ma mowy właściwie o przesiedleńcach. Przesiedleńcy to są osoby, które właśnie migrują wewnętrznie. Na przykład decydują się przesiedlić z Polski Centralnej, z okolic Łodzi, z Kieleckiego, prawda? Natomiast no właśnie, tutaj jakby nie ma takiego konsensusu też nazewniczego.
Pytam też o to, czy da się w ogóle procent jakoś oszacować, ile osób chciało z Kresów pojechać na ziemie odzyskane, a ile zostało do tego przymuszonych?
Nie wiem, czy umiem odpowiedzieć na to pytanie. W takim sensie, że zgadzamy się co do wstępnych szacunków i to jest kwestia jakiegoś takiego konsensusu. Natomiast ile faktycznie było tych osób, dosyć trudno policzyć. Też ze względu właśnie na te kolejne fale migracyjne.
Czy musiało dojść do takich przesiedleń? Czy to był taki Jakby to powiedzieć, bo dla nas teraz z tej perspektywy to jest dość oczywiste, że coś się wydarzyło, ale to było spowodowane względami politycznymi, historycznymi, resentymentem, wizją przyszłości. Czym to było spowodowane?
I teraz znajdujemy się w połowie lat 40. i jesteśmy w sytuacji, w której Polska jako kraj, która ma powstać po wojnie, jest właściwie zupełnie przesunięta na zachód. Tak jakby wziąć ją z jednej strony, prawda, na drugą i zostaje zamknięta w tym takim dosyć nienaturalnym dotychczasowo dla Polski historycznym kształcie takiego kwadratu, prawda? Z tą ideą właśnie, że teraz unikniemy wszystkich też takich napięć narodowościowych, ponieważ pozbędziemy się naszych mniejszości etnicznych i nie chcemy też mieć tak dużej mniejszości niemieckiej, prawda? To znaczy tutaj już jakby w momencie, kiedy Wielka Trójka ustala, jak ma wyglądać też ten kształt powojenny, ta myśl o wysiedleniach i przesiedleniach kiełkuje powoli. To znaczy nie jest od początku jasne, że to będzie wyglądało w ten sposób. Też dlatego, że jak stwierdza na przykład Churchill, nie możemy wysiedlić tak dużej ilości Niemców, bo to się nie spodoba brytyjskiej opinii publicznej. Więc negocjuje się zarówno jakby ilość wysiedlonych, jak i w ogóle kształt granic, prawda? Bo z jednej strony mamy te ziemie zabrane, czyli tak zwane kresy, czyli te tereny, które będą wchodzić w skład Związku Radzieckiego, a z drugiej strony nie wiadomo, gdzie ta Polska na tym zachodzie będzie się kończyć.
To ta warstwa faktograficzna i teraz chciałabym, żebyśmy przeszły do tego, czym ty się zajmujesz jako kulturolożka, bo o ile dobrze rozumiem, czytając twoje teksty, to ty szukasz czegoś, czego w archiwach nie ma, co jest jakoś pomiędzy, co trochę umyka, bo to, co jest w archiwach, to też jest już jakiś rodzaj kultury i opisu.
Tak, oczywiście. To znaczy archiwa mają tę władzę, że przedstawiają nam już w jakiś sposób uporządkowaną wizję historii, te dokumenty, które są uznane za wartościowe, prawda? A ja w swoich badaniach łączę te badania archiwalne, właśnie żeby zdobyć tą wiedzę o tych podstawach, co właściwie się działo, z metodami etnograficznymi. Czyli przede wszystkim rozmawiam z ludźmi, którzy albo jeszcze pamiętają to, co się działo w roku 45, albo z ich dziećmi czy wnukami i staram się dotrzeć do tej pamięci przekazywanej w ramach rodzin.
A na ile można ufać tej pamięci?
Tutaj jakby chciałabym, żeby było jasne, że to nie chodzi o to, czy my oceniamy, czy to, co się wspomina, jest prawdziwe, czy nie, bo nie jesteśmy też od tego. Raczej chodzi o to, co się w ogóle wspomina, jaka jest treść tych wspomnień, prawda? Jakie do niej przenikają wątki z na przykład różnego rodzaju mediów, prawda? To znaczy, czy ktoś opowiada swoją historię, ubierając ją w ramy filmu, który widział? Artykułu, który przeczytał, czy też właśnie co się zmienia też w tych historiach, prawda? W jaki sposób też, jak one są przekazywane dalej, które wątki zyskują, zostają się bardziej wyraźne, które wątki są gdzieś pomijane, o czym się w ogóle nie opowiada.
I jak wyglądają te wspomnienia zwykle? To jest opowieść o nowym początku, czy raczej o ojczyźnie, która została mi zabrana. Teraz mówię z perspektywy tych osób, które przyjechały na ziemię odzyskane.
Tak, i tutaj jakby znowu powtórzę, że nie rozmawiam tylko z osobami, które zostały przesiedlone z Kresów, prawda? Okay. To znaczy, że ta grupa osadnicza jest bardzo bogata i to są ludzie, którzy przyjeżdżają z najróżniejszych miejsc.
To wychodzi ze mnie ta edukacja klasyczna, taka po prostu w polskiej szkole, że to wzięli ludzi i przesiedlili i to takie proste, a ty opowiadasz, że to właśnie jest dużo bardziej skomplikowane.
Tak, no przede wszystkim jakby też to, co jest bardzo ciekawe, to, że ludzie osadzali się na ziemiach odzyskanych bardzo często w pobliżu osób, których już znali. To znaczy wioski, ulice, prawda, przesiedlały się wspólnie. I to też ta polityka osadnicza, która była prowadzona od roku 45, polegała na tym, że zapraszano też takie grupy zwiadowcze, żeby pokazać, zobaczcie, tutaj jakby są takie, a takie możliwości, ile osób możecie ze sobą przywieźć, jakie rodziny mogą tutaj trafić. Więc bardzo często właśnie zaczynam od takiego pytania, skąd pan czy pani tutaj przywędrowała, albo ewentualnie, prawda, skąd dziadkowie czy rodzice, czy wiadomo, czy w ogóle w rodzinie jest ten przekaz. I teraz jeżeli chodzi o te wspomnienia, to co zauważyłam, to często to, że ludzie są w ogóle zdziwieni, że ja chcę pytać właśnie o to, że nie jestem zainteresowana na przykład wspomnieniami wojennymi, które oni oceniają często jako ciekawsze, prawda, jako takie bardziej wartościowe. Natomiast właśnie nie zauważyłam przynajmniej jak dotychczas w narracji takiego przekazu o tym, że właśnie to, że tutaj przyszliśmy, jak to wszystko wyglądało, co tutaj robiliśmy na początku, jest oceniane jako coś wartego przekazywania.
A z przesiedlonymi z tamtych terenów też rozmawiasz, z osobami niemieckojęzycznymi?
To wymaga trochę innej metody. Dlatego, że jak kiedy prowadzę badania terenowe, wybieram teren, w który jadę, prawda, i tam staram się rozmawiać z ludźmi. W związku z czym te osoby, które zostały stamtąd wysiedlone, mieszkają gdzie indziej, więc należałoby się udać, prawda, do tego miejsca, gdzie one teraz przebywają.
Jak wyglądał ten niesamowity czas, tak jak mówisz, że zdarzało się, że mieszkali w jednym mieszkaniu wręcz, osoby, które za chwilę miały wyjechać i osoby, które tu przyjechały, no to musiało być jakieś potężne napięcie. Jak to wyglądało?
I teraz ważna sprawa, to znaczy osoby, z którymi ja jeszcze rozmawiam, bardzo często przyjechały tam jako dzieci i z tej dziecięcej perspektywy też to opowiadają. Więc dla przykładu są takie historie właśnie o tym, że mieszkaliśmy razem, bawiliśmy się z tymi dziećmi, prawda? Próbowaliśmy się jakoś dogadać, no bo one po niemiecku, my po polsku, więc tutaj jakby próbowano wypracować sobie jakąś taką nić porozumienia. I w pewnym momencie właśnie oni wyjeżdżają, prawda? Jest jedna z takich historii, którą mi opowiedziano właśnie o tym, że tuż przed wyjazdem jeszcze ta kobieta, bo tu trzeba pamiętać, kto został. Znaczy przede wszystkim kobiety z dziećmi i starsze osoby, prawda? Tych mężczyzn nie było, bo albo zginęli, albo przebywali w obozach jenieckich, albo jeszcze nie wrócili z frontu. Więc historia brzmiała mniej więcej właśnie tak, że tuż przed, kiedy już przyszedł właśnie rozkaz, że mój ojciec, opowiada ta pani, musiał odstawić tą naszą Niemkę z dziećmi na stację, to ona jeszcze zabrała go i pokazała, w którym miejscu przechowują takie cenne rzeczy. I przez cenne nie rozumiem tutaj jakichś skarbów. To była bielizna pościelowa, sukienki, lepsze naczynia, prawda, szkło użytkowe, tego typu rzeczy. I to też trochę pokazuje ten transfer wiedzy, który zachodził pomiędzy tymi osobami, które były wysiedlane i które wysiedlały. Ten transfer nie zawsze był dobrowolny, prawda? Ale i tutaj w zależności od tego, na czym komu zależało, czy na tym właśnie, żeby przekazać jak najlepiej wiedzę o tym miejscu, żeby to miejsce też mogło być odpowiednio zadbane i zaopiekowane, czy właśnie na jakiejś takiej też wierze często, że jeszcze te granice ulegną zmianie, że te transfery ludności da się odwrócić.
Czyli to niekoniecznie były wrogie stosunki, tylko takie, jakby to powiedzieć, jakaś wspólnota doświadczenia, że was przywieźli tutaj, czy wy przyjechaliście tutaj, my jedziemy tam, ta jakaś taka wspólnota doświadczenia migracyjnego tutaj wychodziła?
I to się pojawia najczęściej właśnie w rozmowach z osobami, które przyjechały z Kresów. To znaczy, to takie porównanie, my wiemy, co przeżyliście. To też często pojawia się w historiach, kiedy ludzie opowiadają o tym, jak Niemcy wracali, żeby obejrzeć, jak to wyglądało, przywozili swoje dzieci czy wnuki, albo chcieli zobaczyć te miejsca, z których też zostali wysiedleni jako dzieci, bo cały czas mówimy o tych osobach, które jeszcze żyją, więc to są wspomnienia właśnie z dzieciństwa. I wtedy mówi się właśnie, oczywiście myśmy ich wpuścili, zjedliśmy coś razem, porozmawialiśmy, właśnie dlatego, że my też mamy to doświadczenie. Trochę inaczej, choć niekoniecznie, wygląda to w przypadku tych innych grup osadników, dla których często to przesiedlenie było czymś dobrowolnym o tyle, że sami decydowali się na ten krok i nikt ich do tego nie zmuszał. Albo nie zmuszała ich w ogóle sytuacja historyczna.
A czy zdarza się, że te rodziny ze sobą utrzymywały kontakt później?
Tak, jak najbardziej.
Dlaczego?
To jest ciekawe, bo mam wrażenie, że chodzi tutaj o takie przywiązanie do miejsca. To znaczy z jednej strony te osoby wysiedlone chciały wiedzieć, co tam się dzieje, jak to wygląda, prawda? Bo przecież zostawiano nie tylko rzeczy, domy, chociaż te domy też miały ładunek emocjonalny. Przecież to są te miejsca, w których ktoś się urodził, ktoś umarł. Wiążą się wspomnienia, prawda, z określonymi pokojami czy przestrzeniami. Ale też zostawiano to, co żyje. Rośliny, sady, ogrody, często też zwierzęta. Więc tutaj jakby ten ładunek emocjonalny był bardzo duży i trudno się dziwić też, że były takie próby korespondencji, które czasami były jednostronne. To znaczy czasami jakby te listy zostawały bez odpowiedzi, prawda? I wspomina się, że tak, faktycznie on czy ona próbował ze mną korespondować, ale tu to porozumienie językowe było trudne. A z drugiej strony właśnie czasami dochodziło do takiej wzajemnej korespondencji i wymiany jakby informacji też o tym miejscu, które stawało się istotne dla obu tych stron.
Tylko że właśnie znowu jest tutaj to napięcie, bo część osób liczyła na to, że jeszcze będzie ta korekta granic i będzie można wrócić, mówię o stronie niemieckiej. A czy właśnie dla tych, którzy tam przyjechali, nie była ta obawa, że są tu jednak tylko na chwilę?
Tak, tutaj tylko jedno dodam, że ta nadzieja na korektę granic, ona nie była tylko wśród osób, wśród Niemców, ale też właśnie na przykład wśród osób wysiedlonych z Kresów.
Chcieli wrócić.
Oczywiście, to znaczy być może wybuchnie jakaś kolejna wojna, prawda, na przykład pomiędzy Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi i znowu jakby wrócimy do tych poprzednich granic. Natomiast jeżeli chodzi o ten strach, to jest bardzo ciekawe i bardzo często pojawia się w rozmowach, że faktycznie, kiedy pytam o to, w jaki sposób wyglądały te miejscowości, na przykład w tych latach 40. i idziemy dalej, prawda, chronologicznie, co się działo w 50., 60., to ludzie bardzo często są w stanie wskazać, aha, i to był ten moment, kiedy ten a ten wybudował tutaj pierwszy dom. Albo w tym roku po raz pierwszy ktoś odnowił, prawda, na przykład...
Czyli tymczasowość długo.
Tak, tymczasowość wynikająca właśnie z tego strachu, czy my tu przypadkiem nie jesteśmy tylko na chwilę i zaraz będziemy musieli stąd iść. Na ile to jest naprawdę nasze? Też ten fenomen szabru można wyjaśniać na wiele sposobów, ale jednym z nich jest właśnie to poczucie, że jeżeli chcę, żeby to naprawdę było moje, to jak najszybciej muszę to z tych tak zwanych ziem odzyskanych wywieźć.
Mhm. To co ci daje twoja praca naukowa? Łączenia właśnie tego, co jest w archiwach, z badaniami etnograficznymi. To jest nowy sposób myślenia?
To znaczy to, czym ja, co ja próbuję rozwikłać, jest właśnie to, w jaki sposób te materialne elementy, które pozostały po Niemcach, wpływały na nowych osadników i skutkowały wytworzeniem się nowej kultury tych regionów.
To te studia nad rzeczami, tak?
Dokładnie. Mhm. Ponieważ jakby bardzo szybko, w związku też z różnymi tarciami jakby w łonie partii komunistycznej, uznano, że ziemie odzyskane zostały scalone z resztą kraju. No i jeżeli przekraczamy dzisiejszą, jakby dzisiaj granicę z ziemiami odzyskanymi, widzimy, że w oczywisty sposób jest to nieprawda do dzisiaj, prawda? Widać różnicę właśnie w tej materialności, która pozostała. I od zawsze interesowało mnie to pytanie, jak ludzie, którzy przechodzą tam w tych latach 40. i później odbierają coś, o czym mówi im się, słuchajcie, tam gdzieś pod spodem jest to polskie i słowiańskie, ale przecież to, co widzą wokół siebie, jest w wyraźny sposób inne, w wyraźny sposób niemieckie. I też to jest takie pytanie, które mnie nurtowało od zawsze, dlatego że ja również pochodzę z ziem odzyskanych. Moi dziadkowie przyjechali tam jako osadnicy z Polski Centralnej i to, co zapamiętałam, to są z dzieciństwa, to są na przykład właśnie stare niemieckie cmentarze, zaniedbane, wykorzystywane często w sposób zupełnie inny niż miejsca pochówku. I interesowało mnie, skąd to się wszystko wzięło. W jaki sposób też ludzie do tego podchodzili, w jaki sposób to wykorzystywali i w jaki sposób możemy na nowo próbować opowiedzieć sobie historię tych terenów.
I jak do tego podchodzili? Z jakimś takim szacunkiem, że to jednak kultura innych, czy raczej z taką pogardą, że to kultura, ale tych obcych, tych, którzy nas najechali?
Ponieważ jestem etnografką i badam też takie częściowe narracje, to znaczy to nie zawsze są takie generalizacje, prawda? Bywało różnie, to mało satysfakcjonująca odpowiedź, wiem, ale na przykład w stosunku do cmentarzy widać z jednej strony właśnie tę narrację o szacunku, bo to jest przecież miejsce pochówku, z drugiej strony narracje takie, które mówią o wykorzystywaniu tego materiału, bo przecież to jest rezerwuar materiału, doskonałego materiału. Utkwiła mi w pamięci wypowiedź jednej mojej rozmówczyni, która opowiadała o tym, że oczywiście mówiło się o tym, że wywozi się niemiecki kamień z ziem odzyskanych, ale nie miała na to nigdy dowodu. I pewnego razu ktoś z jej rodziny chciał postawić ładny nowy grobowiec gdzieś we wschodniej Polsce. I kiedy udali się do kamieniarza i zaczęli oglądać te kamienie, okazało się, że po drugiej stronie są niemieckie napisy i mówi, że jeszcze dodatkowo z miejscowości właśnie, z których ona pochodziła. I kiedy zwrócono kamieniarzowi uwagę, że czy nie ma czegoś, co nie jest niemieckie, odpowiedział im, ach, pani jest taka wrażliwa, przecież to się skuje. Więc z jednej strony szacunek, z drugiej traktowanie tego jako takiego rezerwuaru. To, co mnie zaskoczyło, to też fakt, że bardzo często same ciała, które zostały, były używane ponownie.
Ciała?
Tak. To znaczy jakby to, że znajdowano groby, które czasami plądrowano też ze względu na to, że liczono, że w tych grobach jest coś wartościowego. I tutaj wchodzi ten mit bogatego Niemca, który nie zawsze, zwłaszcza też w przypadku tych terenów, które były peryferiami już w Rzeszy Niemieckiej, był oczywiście nieprawdziwy, ale te groby leżały rozkopane. Więc bardzo często dochodziło do takich sytuacji, gdzie na przykład przyjeżdżało wojsko na wykopki i szło na taki cmentarz i bawiło się czaszkami, które tam pozostały. Więc to jest kolejna taka rzecz. Ale też te cmentarze, które były bardzo często zarośnięte, prawda, była tam roślinność, służyły też właśnie jako takie miejsca spacerów, miejsca pseudoparkowe, powiedzmy. Kolejna taka kwestia to są miejsca, które świadczą o przeszłości. Bardzo często dzisiaj to są miejsca zaopiekowane albo które nie są zaopiekowane, ale które istnieją w takiej powszechnej pamięci jako właśnie coś, co świadczy o historyczności tego miejsca. Zwłaszcza jeżeli zachowały się jakieś nagrobki. Bo od lat 60. była zorganizowana akcja też niszczenia tych cmentarzy. Przy czym znowu niszczenia w tej warstwie wierzchniej, to znaczy ciała tam ciągle są. To jest cmentarz, mimo że budowano na nim park, plac zabaw czy inne miejsce użytkowe.
I to jest w jakichś dużych miastach znane takie parki są, gdzie spacerujemy po cmentarzu niemieckim?
Tak. Koszalin na przykład. Tam jest jakby również cmentarz żydowski, który zniknął w ten sam sposób. Dla mnie też badania terenowe pokazały mi, że powinna być bardzo podejrzliwa, jeżeli patrzę na jakieś miejsca. Po tym, jak odkryłam, że kilka właśnie placów zabaw, na których bawiłam się jako dziecko, jest na miejscu cmentarzy po prostu. Więc teraz każdy taki właśnie, jeżeli jeździmy przez ziemię odzyskane i widzimy nagle park w dziwnym miejscu, albo plac zabaw, który znajduje się daleko od szkoły, to możemy domniemywać, że wcześniej był tam cmentarz.
A to bawienie się czaszkami ludzkimi, czy jakoś we wspomnieniach wychodzi, z czego to wynika? Czy to jest taka obojętność, czy to jest właśnie pogarda dla tego Niemca najeźdźcy?
Kiedy pytam moich rozmówców, jak to interpretują, to bardzo często odpowiadają, że dlatego, że to było niczyje, prawda? Więc ktoś też przychodził z zewnątrz. Też należy zwrócić uwagę, że w tych historiach to są często osoby z zewnątrz. To znaczy nie mówimy, mój sąsiad to robił, tylko właśnie na przykład żołnierze, którzy przyjechali na wykopki, prawda? Czyli ktoś, kto przychodzi spoza naszej społeczności i używa w niewłaściwy sposób tego miejsca, prawda? Nie ma żadnego szacunku. Więc należy mu zwrócić uwagę, że tak się nie powinno zachowywać.
A dla twojej rodziny jakie to miało znaczenie, ta historia pochodzenia właśnie z całego tego nieprzesiedlenia, osiedlenia, jak mówisz.
No właśnie. I teraz to jest tak, że ja w odpowiednim momencie nie zadałam moim dziadkom odpowiednich pytań, też dlatego, że nie wiedziałam, nie miałam jeszcze do tego narzędzi. Oni bardzo chętnie opowiadali właśnie na przykład o tej wojennej przeszłości. Natomiast to ten moment przeniesienia się na ziemię odzyskane jest takim krótkim momentem pełnym zagadek i tajemnic, które trzeba gdzieś tam pomału rozwikłać przy użyciu różnych narzędzi. Więc tak jak w wielu innych rodzinach, tak samo w mojej, ten przekaz o tym, skąd się tam wzięliśmy i dlaczego to zrobiliśmy, jest taki bardzo naskórkowy, czy nie jest jakby tym korzeniem, z którego wyrastają inne rodzinne opowieści.
A to przeszkadza czy pomaga naukowo? To znaczy to, że jesteś jakoś osobiście w to zaangażowana, ma znaczenie dla ciebie jako dla naukowczyni?
Wydaje mi się, że w ogóle jako naukowcy i naukowczynie nigdy nie wybieramy tematów, które są nam jakoś obojętne. To znaczy zawsze musimy być z nimi jakoś związani. Natomiast jakby ten mój osobisty bagaż zarówno przeszkadza, jak i pomaga. W zależności od tego, gdzie prowadzę badania. Bo część badań, na przykład swój doktorat, pisałam o podobnej sytuacji, która miała miejsce właśnie w dawnej Czechosłowacji. I kiedy tam jechałam prowadzić badania terenowe, byłam pewna, że skoro ja przecież pochodzę z tak zwanych ziem odzyskanych, to będę doskonale wiedziała, o czym mówią moi rozmówcy. Okazało się, że jest zupełnie odwrotnie. To znaczy, że trochę moje wyobrażenia, które mam z Polski, przeszkadzają mi początkowo i muszę dopiero się tak nastawić i odkryć, w jaki sposób, jakich terminów, czy do jakich wydarzeń odwołują się moi czescy rozmówcy.
Jaka tam była różnica? To ciekawe.
Przede wszystkim w ogóle taka różnica, że Czesi, którzy przychodzili na to tak zwane pogranicze, czyli te tereny, na których od właściwie XIII wieku mieszkała ludność niemieckojęzyczna, to były osoby, które przychodziły nie na ziemię zdobyte i włączone, tylko na ziemię, które właściwie od zawsze należały do tej korony świętego Wacława. Czechy czy Czechosłowacja w przeciwieństwie do Polski właściwie nie przesunęły się w żaden sposób. To są historyczne granice. Po drugie, bardzo często to było tak, że to były osoby, które zostały wysiedlone po traktacie monachijskim w 1938 roku i wracały tam po 1945 roku w momencie, kiedy miało dojść do tego przełomowego wydarzenia, czyli wysiedlenia tej ludności niemieckojęzycznej. Po trzecie wreszcie, różnica też była taka, że samo słownictwo, którego używano, było zupełnie inne. To znaczy na przykład właśnie to, co my nazywamy szabrem, czyli te kradzieże, prawda, i przemieszczanie majątku powojennego właśnie w czeskiej części Czechosłowacji nosi nazwę zlatokopectwi. Tam już w związku z tym zlatokopectwi, czyli właśnie to kopanie złota, wydobywanie skarbów, prawda? Więc jest tam tuż... Tam
nie już... ma takiego negatywnego wydźwięku, tak?
Ono ma bardzo negatywny
wydźwięk. Ma negatywny, okej.
Okay. Ale w jasny sposób odwołuje się do tego, co robiono i dlaczego robiono, prawda? Słowo szaber jest bardziej takie enigmatyczne, prawda?
Powiedziałaś o narzędziach, że kiedy byłaś młodsza i nie zapytałaś dziadków o pewne rzeczy, bo nie miałaś do tego narzędzi. Co to znaczy mieć narzędzie to na graficzne? Bo można by sobie wyobrażać, że odsiadasz, włączasz dyktafon i po prostu pytasz, jak tam było. Jakie to są narzędzia?
Z jednej strony jest to pewien taki rodzaj wyobraźni etnograficznej czy intuicji etnograficznej, prawda? To znaczy nie idę tylko za tym, co mówi mi rozmówca, chociaż to też jest oczywiście bardzo ważne, ale również potrafię właśnie zadawać pytania, patrzeć, czego mi nie mówi i co tam może się skrywać, prawda? Przede wszystkim brakowało mi też takiego wyobrażenia pewnej chronologii tego, jak to wyglądało i dlatego też ta praca archiwalna jest taka ważna. To znaczy, żeby mieć podstawy i wspólny język z rozmówcami. I tutaj też jakby... Im więcej wiesz, tym trafniej potrafisz zadać pytania, ponieważ wiesz, co się działo. Wiesz, kiedy jest jakieś przełomowe wydarzenie. Wiesz, w jaki sposób działa jakaś instytucja, prawda? Wiesz, o jakie miejsca pytać, które mogły być istotne, prawda? Jak wyglądał dworzec, jak szliście do siedziby Puru, co wam tam podano, kto was stamtąd wywiózł, jak zdecydowaliście się na wioskę, czy ktoś właśnie wcześniej się tam osiedlił. To są wszystko takie rzeczy, których nabywasz z jednej strony przez pracę ze źródłami historycznymi, a z drugiej strony właśnie bardzo uczysz się tego też od rozmówców. I oczywiście bardzo ważne jest, żeby też pilnie słuchać i orientować się w takim wspólnym pewnym imaginarium, które tworzy się między tobą a rozmówcami. Bo jesteście rozdzieleni czasem w sposób czasami bardzo duży, prawda? Rozmawiam z osobami, które mają ponad 80 lat, ale ponieważ też w jakiś sposób siedzę cały czas w tym roku 45, to umiemy złapać kontakt na takiej zasadzie, że posługujemy się podobnymi sformułowaniami na przykład. Więc wytwarza się między nami taka więź, która ułatwia też zadawanie odpowiednich pytań i uzyskiwanie tych odpowiedzi.
A nie masz takich spotkań czasami, że co ty dziecko wiesz, nie zrozumiesz, jak to tam wtedy było?
Otwarcie? Mhm. Nie. Aczkolwiek zawsze staram się właśnie prosić o to, żeby mi wyjaśniono. To znaczy nie przychodzę z takim, wie pan, ja wiem, co się wydarzyło, więc tu tylko ustalimy pewne drobne szczegóły. Tylko właśnie staram się o wszystko dopytywać, prosić, żeby mi też własnymi słowami rozmówcy opowiadali, jak to wyglądało. Nie zakładam nigdy z góry, że ja wiem więcej, ponieważ wiem, że nie wiem.
A to jakoś mnie tak skłania to w stronę rozważania, co to jest prawda. No bo mamy coś, co jest w warstwie faktograficznej. Załóżmy, że te archiwa zawierają właśnie, że tam nie ma jakoś za dużo pomyłek, chociaż pewnie jest. Ale z drugiej strony mamy te warstwy pamięci, tak jak ty mówisz. I ta pamięć może być tak ulotna, może mieszać chronologię, może iść jakoś tak w poprzek, że dla ciebie ciekawe jest też, co się pamięta, o czym się opowiada i o czym się nie opowiada. Ja mam jakieś takie wrażenie, że to są dwie prawdy, bo co z tego, że w archiwum będzie napisane, że powiedzmy dali im taką a taką żywność gdzieś tam na dworcu, jeśli ta osoba na przykład pamięta to kompletnie inaczej. To nie ma dla niej znaczenia w takim razie, jak było naprawdę, realnie, faktycznie, jeśli jej pamięć jest inna, to dla niej ta jej pamięć jest prawdziwa, no bo póki ktoś nie kłamie, no to wiesz, o co mi chodzi, to jest takie
tak,
ulotne.
Ale zaczekaj, bo ty zakładasz, że to, co mamy w dokumentach, się naprawdę wydarzyło. A dokumenty,
no jakoś
często,
tak.
Właśnie, a dokumenty często są pewną projekcją rzeczywistości, prawda?
Czyją projekcją?
Projektem na przykład władz centralnych, w jaki sposób coś miało wyglądać na poziomie lokalnym, prawda? Mhm. Natomiast na poziomie lokalnym te znaczenia były negocjowane i w zupełnie inny sposób mogły wyglądać.
Przychodziło... No to nie ma opcji dojść do takiej prawdy, takiej chłodnej prawdy faktograficznej.
No zostają też pewne ślady w przestrzeni, prawda? Widzimy, że jakiś budynek nadal stoi, jest na nim jakiś napis, więc prawdopodobnie znajdowało się tam to a to, prawda? Ale to jest też bardzo ciekawe w badaniu tej historii tak zwanych ziem odzyskanych, że to trochę przypomina, jak to ujął jeden mój rozmówca, badanie takiej starożytnej cywilizacji. I my wykopujemy jakieś drobne fragmenty i zastanawiamy się, co to było, do czego służyło, kto tutaj był przed nami, w jaki sposób to wyglądało i nie mamy cały czas tej pewności, a fascynujące w tym wszystkim jest to, że to nie jest historia przecież tak strasznie dawna. To wszystko się wydarzyło biorąc...
Żyją te osoby, tak?
Dokładnie.
A ta prawda, to jest tak, że czasami zdarza ci się, że ktoś coś opowiada, a ty no jakby wiesz z dokumentów czy innych tam ustaleń historycznych, że było inaczej niż ta osoba opowiada. To konfrontujesz ją z tym, czy przyjmujesz jej wersję?
Pytam czasami, że prawda, słyszałam, że wyglądało to w ten i w ten sposób, ale tu jest też takie pytanie, czy rozmówca nam opowiada o jakichś takich zupełnie oderwanych od niej czy od niego rzeczach, czy opowiada o swoim własnym doświadczeniu, które mogło wtedy wyglądać inaczej, prawda?
A to są bolesne doświadczenia, jak opowiadają ci ludzie?
Bardzo często tak, bo tutaj też jakby wątek, którego nie poruszyłyśmy, jest taki, że to osadnictwo na tak zwanych ziemiach odzyskanych to jest przerwany proces. To znaczy początkowo, prawda, mamy ten mit osadnika, takiego heroicznego, który przychodzi, czy tego właśnie repatrianta, który powraca do ojczyzny. Ci wszyscy ludzie przychodzą odzyskiwać tę polskość, prawda, spod tej warstwy niemieckości. I ten projekt dosyć szybko się urywa. To znaczy w momencie, kiedy dochodzi do likwidacji Ministerstwa Ziem Odzyskanych, to jest początek roku 49, a już
bardzo szybko.
Bardzo szybko. A już wcześniej są pewne tarcia, które sprawiają, że ta polityka też jest w mniejszy sposób udana, czy ma mniejsze sukcesy, to ten mit takiego właśnie tego nowego początku gdzieś się urywa i ludzie zostają w takiej przestrzeni, która jeszcze nie ma do końca wypracowanych nowych znaczeń, są wrzuceni znowu w taki wir reform społecznych, administracyjnych, w których równocześnie i w tym wszystkim próbują równocześnie żyć, prawda? No bo przecież jakby o to też w tym wszystkim chodzi. Więc tutaj to wspomnienie nie musi być bolesne tylko na poziomie tego właśnie, co się działo, ale też w jaki sposób o tym opowiadano i gdzie pewne znaczenia, którym wcześniej przypisywano bardzo dużą rolę, zniknęły.
Jak wygląda właśnie w warstwie rzeczy, czy może pomników, architektury, to nakładanie się kultur? No bo mamy tę warstwę niemiecką. Nie wiem, czy gdziekolwiek można było się doszukać tej słowiańskiej sprzed setek lat.
Grodziska.
O, dobra. No to mamy w takim razie, to co, mamy trzy warstwy? Mamy słowiańską, niemiecką i z powrotem nakładanie tej żywiołu słowiańskiego, tak to ujmijmy. Jak to wyglądało?
No właśnie, bo tutaj jak mówiłam o tym, kto przychodził na ziemię odzyskane, no to zakładamy, że w większości byli to Polacy. Ale przecież po pierwsze w 1947 roku mamy akcję Wisła i na te ziemie odzyskane trafia też ludność ukraińska, łemkowska, bojkowska. To są też ludzie, których...
Tak powiedziałam, słowiańska dlatego.
To są też ludzie, których się prosi o powroty z zagranicy, tak zwani remigranci. To są na przykład osoby, które wyjechały za pracą, często górnicy, do Belgii czy do Francji. I mamy wreszcie też tą warstwę radziecką, bo nie możemy zapominać o tym, że ta Armia Czerwona jak te tereny zdobyła, tak tam została właściwie do początku lat 90. Więc mamy całe miasteczka czy osiedla, które są wyłącznie radzieckie. Do tego ten proces osadniczo-wysiedleńczy to nie jest binarna taka opozycja Polacy-Niemcy, tylko właśnie mamy te inne obecności i do tego mamy też osoby, które tam przecież mieszkały przed 45 rokiem, a nie identyfikowały się jako Niemcy. To znaczy mamy Żydów, mamy ludność autochtoniczną w różnych regionach. Na Pomorzu Centralnym, Pomorzu Środkowym, które badam, to może nie jest aż tak spektakularne, bo nie ma tam, to nie jest ten teren, na którym na przykład mieszkają Mazurzy czy Kaszubi. Ale mamy na przykład silny związek Polaków w okolicach Złotowa. Więc ta mieszanka jest bardzo różna i te warstwy w związku z tym też są bardzo różne.
Ale to tak, to dziękuję za to uzupełnienie, tylko też mnie ciekawi właśnie, jak to wygląda fizycznie. Czy nie wiem, jest pomnik na przykład, stoi sobie pomnik niemiecki i ktoś przychodzi, zamalowuje jego farbą i stawia tam coś innego?
No właśnie, bo z jednej strony jakby to niemieckie dziedzictwo materialne aktywnie niszczono, ale też nie zawsze. I też nie zawsze od razu. To jest bardzo ciekawe, że właściwie taka największa fala niszczenia tego dziedzictwa niemieckiego i przerabiania go, bo tutaj dochodzimy często do takiego dosyć kreatywnego recyklingu, który zaraz spróbuję udowodnić na przykładach, ale też taka największa fala niszczenia tego dziedzictwa to są dopiero lata 60. I to jest związane z tym, że lata 60. to jest rocznica tysiąclecia państwa polskiego, z jednej strony ważna dla partii komunistycznej i tysiąclecie chrztu Polski, ważne dla kościoła rzymskokatolickiego. I wtedy dopiero ludzie zdają sobie sprawę, lokalne władze na przykład, że mamy jakiś taki pomnik, który właściwie nie wiadomo co upamiętnia, może tam są jeszcze jakieś napisy, może nie, coś z nim zrobimy. I teraz taki projekt, który prowadziłam w 2019 i 2020 roku, polegał na tym, że właśnie z zespołem poszukiwaliśmy pomników pierwszowojennych. Po I wojnie światowej, zwłaszcza w tych państwach, które były bardzo mocno zaangażowane w pierwszą wojnę i miały bardzo wysoką liczbę poległych, budowano takie pomniki, które nie były na tych miejscach, gdzie te osoby poległy, tylko z których pochodziły. Więc właściwie każda wioska, jak możesz sobie wyobrazić w Niemczech, czy każde miasteczko miało taki pomnik. I teraz w roku 45 przychodzą ci polscy osadnicy, albo osadnicy z innym zapleczem kulturowym, dla których to jest zupełnie coś obcego. Bo dla nas pierwsza wojna to jest wojna wyzwoleńcza, która skutkuje tym, że w 18 roku powstaje Polska. Nie do końca wiedzą, jak się z tym zmierzyć i przerabiają je w bardzo różny sposób. I teraz doszliśmy do tego, że te pomniki były albo przerabiane właśnie na pomniki różnie rozumianej polskości, na przykład tysiąclecia państwa polskiego, na pomniki czegoś lokalnego, czyli pomniki ku czci zmarłych, tych, którzy zginęli w pierwszej wojnie, stawały się pomnikami osadników. Albo najczęściej, ponieważ one stały na przykład przy kościele czy na terenie kościelnym, stawały się pomnikami religijnymi. Czyli usuwano dla przykładu tego płaczącego żołnierza czy orła, który wieńczył taką figurę i zastępowano go Jezusem, Marią. I co uzyskaliśmy w ten sposób, to są bardzo często pomniki, które świadczą naraz o wszystkim. Te warstwy się tam nakładają. To znaczy mamy pomnik maryjny, gdzie ta figura Marii jest nasadzona na korpus, ten pomnikowy korpus, na którym są jeszcze napisy, które czasami może częściowo są skute, albo tylko na przykład skuto nazwiska poległy w 14 roku, a cały czas są tam te napisy, które da się odtworzyć i da się je jeszcze odczytać.
Dla mnie to jest szalenie ciekawe właśnie, jak próbowano tę ziemię przyporuszyć polskością. Czym? Bo mówisz o tej zmianie pomników. To jest naprawdę ciekawe i właśnie ta warstwowość wychodzi. Ale coś jeszcze było? Stawianie nowych pomników? Jakieś, nie wiem, zmiany w architekturze? Jak upolskawiano te tereny? Czy usłowiańszczyźniano? Już nie chcę się pomylić znowu. Czy tak, uprościć przesadnie, tak?
No więc właśnie, więc tutaj jakby ta bardzo często mogło dochodzić do takiej zmiany, która nie jest zmianą w samej przestrzeni, ale w jej rozumieniu, prawda? Czyli na przykład odzyskiwanie czerwonej cegły jako czegoś, co jest polskie, a nie ma się kojarzyć z niemieckością czy krzyża z kością, prawda? Czyli jak myślimy o budowie z czerwonej cegły, to nie od razu myślimy o zamku w Malborku, ale na przykład o odbudowanej katedrze warszawskiej i mazowieckim gotyku, prawda? A z drugiej strony właśnie dochodziło do takich, powiedziałabym, semantycznych zawłaszczeń, to znaczy cały proces nadawania przecież nazw miejscowych, to jest proces z jednej strony przywracania tym miejscowościom, w których można było znaleźć jakąś słowiańską nazwę, czy jakiś słowiański pierwiastek nawet tej nazwy, a z drugiej strony to jest proces właśnie takiego zupełnego odwracania od tych niemieckich nazw ku nazwom polskim. I tutaj jakby też bardzo często widać takie wojownicze nastawienie też w nadawaniu tych nazw, to znaczy one są już tak słowiańskie, że nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że one pierwotnie były niemieckie.
Na przykład
Mühlenbach w Koszalinie, czyli dzisiejsza Dzierżęcinka.
To też tak trochę złośliwie można by powiedzieć.
To niemal można interpretować jako coś złośliwego, ale a z drugiej strony jeszcze też ten proces nadawania nazw czy zmiany nazw jest równie długi jak ten proces zasadniczy. To znaczy nazwy zmieniano początkowo, i były one zmieniane przez na przykład kolejarzy, którzy pierwsi dotarli, albo przez pierwszych osadników, którzy nie wiedzieli, jaka tam może być pierwotna słowiańska nazwa, więc nadawali coś swojsko brzmiącego i dopiero później Komisja Ustalania Nazw Miejscowych przyjeżdżała i te nazwy zmieniała czy zatwierdzała. Więc często taki osadnik, który przyjechał do miasta, które miało jeszcze niemiecką nazwę, mieszkając cały czas w tym samym miejscu, mieszkał w kilku różnych miejscowościach, ponieważ ta nazwa się zmieniała i stabilizowała się na przykład gdzieś pod koniec lat 40.
A te grodziska, one były jakoś szczególnie podkreślane w związku z tym, że wskazywały na tę słowiańskość sprzed stuleci?
No właśnie, i tutaj to też nie wiadomo było, na ile ta kultura, która budowała te grodziska, była słowiańska, ale w archeologii, na tyle, na ile mogę się jako niearcheolożka wypowiedzieć, właśnie próbowano forsować tą taką pierwotną słowiańskość, czyli przede wszystkim udowadniać w takim sporze, kto był tu pierwszy, że pierwsi byli jacyś Słowianie, bo przecież mamy właśnie te grodziska. I te grodziska oznaczano w przewodnikach turystycznych. Dzieci chodziły tam na wycieczki szkolne, prawda? One były takim istotnym elementem krajobrazu, mówiącym, my tu byliśmy pierwsi.
A jeszcze chciałabym zapytać Cię o doświadczenia w Czechosłowacji, wrócić do tych różnic, bo jeśli tamta granica nie była przesuwana, tylko tutaj mamy do czynienia, rozumiem, bardziej z przesunięciem ludności niż samej granicy, to czy tam było łatwiej, bo mniej trzeba było jakoś, nie wiem, mniejsza była konkurencja między tymi pamięciami? Jak to wyglądało?
Mam wrażenie, że było trudniej.
Trudniej.
Dlatego, że te osoby często wysiedlały swoich sąsiadów albo swoich dawnych sąsiadów. Rodziny były podzielone, bo przecież w momencie, no wyobraź to sobie, 700 lat Czesi i Niemcy żyją razem. To jest niemożliwe, żeby żyć osobno, prawda? Więc ten proces był dużo, dużo trudniejszy i mam wrażenie, że też dużo bardziej brutalny. Zresztą o tych mordach, których Czesi dokonywali na Niemcach po 1945 roku mówi się coraz więcej i powstają też pomniki upamiętniające takie wydarzenia.
A czemu dochodziło do tych mordów? Bo to nie jest powszechna wiedza.
Tak, i tutaj są różne teorie. To znaczy pierwsza jest taka teoria odwetowa, prawda? To znaczy chcemy się zemścić już nawet nie tylko za tą ostatnią wojnę, ale za cały szereg upokorzeń. Bo tutaj musimy pamiętać, prawda, że ten czechosłowacki mężczyzna, który w tym 1945 roku, który ma okazję wreszcie się zemścić na Niemcach, to jest najczęściej ktoś, kto nie walczył. A jeżeli walczył, to za granicą w niewielkim stopniu, powiedzmy, prawda? Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to są właśnie te napięcia narodowościowe, które wynikają też z tego, w jaki sposób ten nowożytny czeski naród powstawał. Bo to jest coś też, o czym mam wrażenie, mało się u nas mówi. To znaczy pod koniec XVIII wieku w większości państw słowiańskich, oprócz Polski i Rosji, dochodzi do tak zwanego odrodzenia narodowego. To znaczy grupy intelektualistów stwierdzają, że teraz jakby mówiąc to takimi prostymi słowami, teraz stworzymy naród. I ten czeski naród...
Język, kultura, tak. Historia jest tu jakby pisana, tak?
Mhm. Dokładnie. Więc dla przykładu język czeski to jest język, który ta grupa intelektualistów odtwarza. Stwierdza, że ten język czeski, którego używa się w tej chwili, jest taki zanieczyszczony. Znaczy w tej chwili, czyli mówimy o końcu XVIII i początku XIX wieku. Więc odtworzymy go, pisząc gramatyki, słowniki, na podstawie Biblii Kralickiej. To jest taka Biblia, XVI-wieczny przekład Biblii na czeski, prawda?
Więc karkołomnie trochę.
Cofamy się trochę, a potem próbujemy tego używać. Najpierw początkowo w swoim wąskim gronie. Śledzenie korespondencji właśnie budzicieli, czyli osób zaangażowanych w odrodzenie narodowe, jest fascynujące, jak poprawiają sobie gramatykę. Mówią, nie, jednak nie używaj takiego sformułowania, czy łącznie z tym, że nie używaj może nawet tych liter, tylko użyj jakichś innych. Dla przykładu W jest literą niemiecką, więc będziemy używać V, to jest ta litera czeska słowiańska. I to jest naród, który równocześnie jest tworzony w opozycji do niemieckości. To znaczy, jeżeli Niemcy coś mają, to my to też musimy mieć tak samo, a nawet może jeszcze lepiej. I te właśnie to napięcie narodowościowe wzrasta i jest ogromne, prawda? I to są, trzeba pamiętać, że to są osoby, które funkcjonują często w tych samych miejscach.
I są też często łączone rodziny, małżeństwa między jednymi i drugimi. I do czego tam dochodzi?
No więc tu jest właśnie ta polityka wysiedleńcza z kolei rządu czechosłowackiego pokazuje, że bardzo często te rodziny były rozdzielane, to znaczy pozwalano wyjeżdżać tym, którzy zadeklarowali narodowość niemiecką, a część zostawała. I na pewno kojarzysz Bohumila Hrabala, takiego czeskiego pisarza. Jego żona była takim przykładem. Jego żona była właśnie czeską Niemką, która została, ponieważ zadeklarowała też czechosłowackie obywatelstwo i to przywiązanie. Mówiła też po czesku, prawda? Natomiast jej brat wyjechał.
To faktycznie dużo bardziej dramatyczna historia. I tam więcej bólu jest u Czechów?
Mam wrażenie, że to jest dużo trudniejsza historia, dużo trudniej się też o niej rozmawia. I w dużo większym stopniu też, w każdym razie w taki uświadomiony sposób, chyba odbija się na tym, co się dzieje teraz. A przynajmniej działo się w momencie, kiedy ja jeszcze prowadziłam tam badania terenowe, które skończyłam w roku 2015. Więc to już było jakiś czas temu. Niedługo będę tam wracać, więc też jestem bardzo ciekawa, żeby zobaczyć, na ile to się zmieniło.
Tak, pytam cię o te emocje, bo to są trudne tematy. Ciekawa jestem, na ile ty jako badaczka możesz się jakby czymś zasmucić, oburzyć, współczuć, czy musisz być chłodna, bo jesteś właśnie naukowcem.
Nie, no to oczywiście to w bardzo duży sposób wpływa też w ogóle na to, w jaki sposób ja też o tych tematach myślę. Dla przykładu projekt, który teraz prowadzę, to jest taki projekt, który jest skupiony wokół tego pojęcia poniemieckości, prawda? Które też funkcjonuje w sferze publicznej, że coś jest poniemieckie, budynek jest poniemiecki, rzecz jest poniemiecka, cmentarz jest poniemiecki. I w tym roku, prowadząc badania terenowe, spotkałam się też z rozmówczynią, która ma niemieckie korzenie. Jakby mieszka, jest Polką, mieszka w Polsce, ale ma niemieckie korzenie. I kiedy zapytałam ją właśnie o to, czy użyłaby tego terminu poniemieckie, to ona powiedziała, że no tak, tak, oczywiście używa się tego terminu i ona go często słyszy, ale przecież te rzeczy nie są po niemiecku. Na przykład cmentarz nie jest po niemiecku, bo przecież tam cały czas są ciała, więc to jest niemiecki cmentarz. To po niemiecku sugeruje, że czegoś wcześniejszego, tej wcześniejszej niemieckości nie ma, podczas kiedy ona cały czas jeszcze tam jest.
A wracają na ziemię odzyskane rodziny, które zostały stamtąd wysiedlone? Zdarzają się takie ponowne spotkania?
Tak, osoby wracają i jakby też chcą zobaczyć właśnie, w jaki sposób to wygląda. To jest też ta historia, którą ci opowiadałam, w jaki sposób też ludzie, którzy mają to doświadczenie przesiedleńcze za sobą, na to reagują. Więc bardzo często jakby cały czas mamy do czynienia z tymi powrotami, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I to jest też bardzo ciekawe, bo to trochę też wpływa na moją pozycję w terenie jako badaczki, bo często się mnie pyta, czy ja przypadkiem nie mam tutaj rodziny, czy ja przypadkiem właśnie, czy ja w ogóle mówię po polsku. Miałam raz taką sytuację, właśnie kiedy odczytywałam nazwiska z pomnika poległych, który jest nie został aż tak drastycznie przerobiony. Podszedł do mnie pan i mówi, że widzę, że pani się tym interesuje, ale czy ja mogę do pani mówić po polsku, czy tylko po niemiecku? Więc to też jakby sprawia, że w momencie, kiedy zaczynasz interesować się tym tematem, to pojawia się to, że interesujesz się tym dlaczego. Czy może właśnie dlatego, że wiąże cię coś z tą niemiecką przeszłością.
A masz poczucie, że jest silna odrębność taka tożsamościowa ziem odzyskanych cały czas w stosunku do reszty Polski?
Wszyscy mamy trochę takie swoje mentalne krajobrazy, prawda? Jedziesz gdzieś i mówisz sobie, o, to jest zupełnie tak jak u mnie w domu. I teraz Ja mam często takie poczucie, jako osoba z ziem odzyskanych, kiedy właśnie jadę w te tereny, gdzie ta niemiecka architektura jest w jakiś taki sposób wyraźniejsza, prawda?
To znaczy, za granicę jakieś.
Na przykład. Albo w inne części dawniej niemieckie, prawda? Czyli te tereny, na których kiedyś mieszkali niemieccy osadnicy. Tych terenów w Europie Środkowo-Wschodniej jest bardzo dużo, wbrew pozorom. Więc mam wrażenie, że tą odrębność na pewno w takiej warstwie materialnej widać. Jak zresztą pytam też moich rozmówców, czy uważacie, że ten teren się w jakiś sposób różni? Też właśnie mówią o tym takim doświadczeniu, że jeżeli przyjeżdża rodzina, to mówi, tu jest zupełnie inaczej. Albo jeżeli oni jadą gdzieś, to mówią, układ ulic, prawda, jest zupełnie inny. Właśnie te budynki, które są budynkami też zabytkowymi, prawda, na co wskazujesz. Że to cały czas jest jakaś inność, zwłaszcza w tej warstwie przeszłości.
Że dla mnie to jest ciekawe, bo ja nie jestem z tamtych terenów, tylko jestem z Polski centralnej, ze Świętokrzyskiego bardziej. To taka Polska, super centralna, więc te pogranicza, którymi się interesujesz, dla mnie są bardzo ciekawe. Też zresztą uwielbiam Dolny Śląsk na przykład, przepiękne. A skąd jesteś dokładnie, powiesz?
Z Wałcza.
Z Wałcza.
Okay. I właśnie dlatego też badam to Pomorze Środkowe, bo mam wrażenie, że w momencie, kiedy mówimy o tak zwanych ziemiach odzyskanych, to pierwszymi takimi skojarzeniami jest przede wszystkim Dolny Śląsk, a potem Mazury, a to Pomorze jest gdzieś w jakiś taki sposób mało zrozumiały, może też wydaje się na pierwszy rzut oka mało interesujący. To znaczy Bałtyk, super, ale Pomorze to jest przecież coś, co sięga 120 km w głąb kraju. I tutaj już jakby nie ma takiego prostego skojarzenia pomiędzy Pomorzem a ziemiami odzyskanymi.
Jakie masz dalsze plany naukowe?
Teraz prowadzę taki projekt właśnie finansowany przez Europejską Radę Badań i Rozwoju, w którym próbujemy odpowiedzieć na to pytanie, czy rzeczy i ta pozostawiona materialność miała jakiś wpływ na nowych mieszkańców i badamy to w porównaniu, to znaczy prowadzimy badania w Polsce, w Czechach i na Słowacji. I taka hipoteza, za którą podążamy, brzmi w taki sposób, że ta materialność działa w pewien sposób jako takie duchy, które nawiedzają nowych mieszkańców i przypominają, niepokoją, że przecież wcześniej było tutaj coś innego. Sprawdzamy, czy ta materialność została oswojona, czy doszło do jakichś takich procesów nadawania nowych znaczeń, na przykład przedmiotom, które cały czas ludzie mają w domach. I to jest takie właśnie badanie etnograficzno-archiwalne. Z drugiej strony prowadzę też taki projekt, w którym badamy to, w jaki sposób właśnie administracja polska i czechosłowacka przekonywała w takich praktykach biurokratycznych ludzi, że oto przyszli na tereny prawdziwie słowiańskie.
Więc myślę, że są u siebie?
I są tak? U siebie, dokładnie. A z drugiej strony jakby często dostawali zawiadomienia i pisali różnego rodzaju dokumenty na odwrocie niemieckich dokumentów. Więc ta materialność tych dokumentów tutaj też bardzo nas interesuje i chcemy zobaczyć, jak ta biurokracja tworzyła te pojęcia polskości czy czeskości i słowackości na tych terenach.
No i co? Takie wstępne wyniki byłyby takie, że faktycznie te duchy zaklęte w rzeczach jakoś dręczyły ludzi?
Że cały czas jest jakieś takie poczucie tego, że coś tutaj jest innego, prawda? Że coś jest nie tak, że tutaj jest coś takiego, co czuję, że tam jest, ale może niekoniecznie umiem nazwać. Bo ja cały czas podążam za takim przekonaniem, że ta historia ziem odzyskanych, czy tego czechosłowackiego pogranicza, że ona nie jest do końca opowiedziana. Że potrzebujemy takiego języka, w którym będziemy próbowali to wyrazić. I myślę, że może właśnie ta kategoria duchów będzie tutaj kategorią użyteczną.
To ciekawe, że mówisz, że jeszcze to nie jest opowiedziane. Jak to możliwe po tylu latach?
To znaczy, ja oczywiście nie chcę negować tego, że jest bardzo wiele prac wspaniałych naukowców i naukowczyń na te tematy, bardzo interesujących książek, ale mam wrażenie też, że w takiej powszechnej świadomości gdzieś te ziemie odzyskane, czy tak zwane ziemie odzyskane, no właśnie się tutaj cały czas zastrzegam, nie funkcjonują do końca. I to nie jest wcale taka oczywista warstwa historii. Zresztą zobacz, że co jakiś czas ktoś to wyciąga, prawda? I nagle przez chwilę robi się szum, że faktycznie przecież Polacy zasiedlili takie wielkie tereny, to jest 1/3 dzisiejszej Polski, ale to jest taki krótki szum. A gdzieś w tej takiej zbiorowej świadomości te tak zwane ziemie odzyskane cały czas nie funkcjonują.
Co by nam się przydało? Film nowy o tym?
Może, chociaż właściwie to jest dobre pytanie, co by sprawiło, że to by trafiło gdzieś do takiej powszechnej świadomości. Ostatnio miałam taką przyjemność, byłam w Krakowie rozmawiać na zaproszenie koła naukowego i tam właśnie wspólnie właściwie doszliśmy do takiego wniosku, że to by mogło być możliwe, jeżeli będziemy rozmawiać w swoich rodzinach i zobaczymy, że te nasze rodziny wcale nie są takie jednolite. To znaczy, że mamy te historie przesiedleńcze w swoich rodzinach, prawda? Może nie zawsze tak spektakularne i w jakiś taki bardzo oczywisty sposób, bo czasami ktoś po prostu przejechał 20 kilometrów, prawda? I już znajdował się gdzieś indziej. Ale że to może właśnie jest klucz do tego takiego uświadomienia sobie, że ta Polska to nie jest ten właśnie jednorodny kwadrat, taka łatka w środku Europy, ale że jest w tym wszystkim coś więcej.
A myślałaś o napisaniu reportażu, bo twoja praca jest taka na granicy reportażu.
Jest, znaczy muszę się zgodzić, tak, że jest, ale szczerze mówiąc, ponieważ też funkcjonuję jakby w tej sferze naukowej, nie wiedziałabym chyba jak, w jaki sposób zabrać się za to, żeby to sprzedać, prawda? Jednak książkę trzeba sprzedać, wiedzieć do kogo pójść i jak go czy ją zainteresować tym tematem, więc myślę, że to jest takie...
To o tym porozmawiamy po wyłączeniu mikrofonów. Okay, w takim razie bardzo dziękuję za opowieść. Dr Karolina Ćwiek-Rogalska, kulturolożka, bohemistka, etnolożka, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję za gościnę.
Dziękuję, było bardzo miło.
Radio Naukowe.
Niezwykłe te opowieści, prawda? Powiem wam, że naprawdę mnóstwo się nauczyłam w ciągu tej godziny w gabinecie u dr Ćwiek-Rogalskiej. Proste scenariusze w historii są naprawdę bardzo rzadkie. Macie w rodzinie takie opowieści, takie historie przejazdu z kresów na kresy, osiedlenia ze zniszczonej Warszawy czy centralnej Polski gdzieś na zachodzie? Napiszcie proszę w komentarzach, jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to wyglądało. W kolejnym odcinku numer 117 lecimy w kosmos i sprawdzimy, jak organizm człowieka reaguje na opuszczenie Ziemi. Będzie z nami ekspertka zajmująca się zdrowiem astronautów z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zapraszam już teraz, a tymczasem do usłyszenia.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!